Odwiedziłam Szczutowski Las kilka dni temu. Szukałam rzeczy, które mogły należeć do więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Jak znalazły się w lesie? Kto je tam porzucił? Na kilkuset metrach ściółki leśnej pod ziemią jest dywan z podeszw i podartych butów. Opowiadali mi ci, którzy całą sprawę nagłośnili.
Grzegorz Kwiatkowski, współtwórca filmu o panu Albinie Osowskim. Na te szczątki i na resztki obuwia i skórzanych elementów natknął się historyk Kulka, czeski historyk, którego matka była więźniarką obozu Stutthof. On napisał taką książkę Pejzaże, cywilizacja, śmierci. Wydał ją kilka lat temu w wydawnictwie Czarnym i on po prostu pisze o tym, że kilka lat temu był w Stutthofie, był w tym lesie, znalazł te rzeczy, potem odwiedził muzeum i potwierdzono mu, że to są rzeczy, które pochodzą m.in. z Auschwitz i są elementami obuwia i różnych innych części ubioru, które więźniowie obozu Stutthof naprawiali. W tej chwili na przykład dla mnie w ogóle nie jest istotne to, kto ewentualnie zawinił albo kto mógł zrobić coś więcej, czy można było zrobić coś więcej, szybciej i tak dalej. Ja nie jestem ekspertem i ja nie mogę się wypowiadać na te tematy. Moim celem jest i mojego przyjaciela jedynie jest to, żeby archeolodzy i odpowiednie służby przeczesały ten las, bo to jest ogromny teren, i żeby zajęli się tym tematem, bo jednak buty po zamordowanych osobach w komorach gazowych to nie są odpadki, jak powiedział rzecznik konserwatora zabytków.
Z małą wartością historyczną.
Tak, no i przyznam, że słuchając takich rzeczy nie muszę być ekspertem ani specjalistą, żeby się zdenerwować. Ja będąc tam, patrząc, jak dużo jest tych butów, wkopywałem się w tą ziemię 40 cm i te buty ciągle były, więc tutaj nie chodzi o jakieś walające się podeszwy w lesie, tylko tam są jakieś ogromne hałdy pod ziemią tego wszystkiego i to nie nadaje się, tylko nie wystarczy przejść z wiaderkiem i sprzątnąć 30 podeszw, które tam są, bo tego jest mnóstwo. I jeśli na zdjęciach z 1945 roku widać 500 000 par butów, no to... A teraz w baraku widzimy, w Stutthofie jest tych par, powiedzmy, no nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy.
To gdzie jest reszta?
To myślałem się, że ta reszta jest dokładnie tam.
Danuta Drywa, kierownik działu dokumentacyjnego Muzeum Stutthof. Wszystko niestety już tutaj jest pokryte tą warstwą liści i te, które są na wierzchu, tak jak pani sama widziała, to trzeba rzeczywiście szukać. Idziemy do miejsca, gdzie ostatnio zostało odkryte to większe znalezisko, czyli pozostałości po obuwiu obozowym. Znaczy niekoniecznie obozowym, bo to z zachowanych dokumentów wynika, że przychodziły bardzo duże, takie liczące nieraz po kilkadziesiąt tysięcy par tego obuwia z różnych miejsc. I teren to kiedyś był terenem obozu, obecnie jest poza administracją muzeum. No, około 500 metrów.
Trzeba wyjść tutaj przez główną bramę?
Na zewnątrz, tak. Kiedy istniał obóz koncentracyjny, to wszystko, właśnie ten cały teren, który w tej chwili ciągnie się w kierunku Stegny, należał do obozu. W chwili powstania muzeum to około ze 120 hektarów, około 20 hektarów w tej chwili obejmuje teren muzeum. Część tego obuwia albo też była przeznaczona do reparacji w warsztatach szewskich, też być może części skórne było wykorzystywane do jakiegoś wtórnego przerobu.
A te warsztaty szewskie, kaletnicze, to właśnie tutaj
na nowym obozie.
Na nowym obozie.
Tak, tak.
I tu pracowali więźniowie.
Pracowali więźniowie, tak. Wie pani co, pójdziemy troszeczkę dalej, bo tu jest taki w sumie bardzo...
I idziemy w las.
No w tej chwili też nawet już się trochę zmienił krajobraz, bo już dużo liści opadło, ale z kolei gorzej jest znaleźć, bo już warstwa liści
przykryła. A za chwilę śnieg.
A za chwilę śnieg.
I tutaj wychodzimy, idziemy wzdłuż drutów.
Wzdłuż drutu, miejscu, w którym był obóz dla więźniów żydowskich.
W tym miejscu tu był?
W tym miejscu, tak.
A teraz co tutaj jest?
Ten teren... Muzeum otrzymało stosunkowo niedawno, 10, może nawet nie lat temu, o jakąkolwiek wycinkę drzew czy coś, to by trzeba było już chyba o zgodę lasu pytać.
Bo na razie drzewa tutaj
na
widzę.
Razie drzewa, tak.
Doktor Marcin Owsiński, kierownik działu oświatowego Muzeum Szczutka w Szczutowie. Klucz był do tego, że to nie jest teren, który należy formalnie do nas. Tak? To trzeba wykonać odpowiednie uzgodnienia z instytucjami, do których ten teren należy, a później po prostu tam wziąć. Muzeum oczywiście bardzo chętnie to weźmie, już się podjęło takich prac. Mamy już nawet chętną grupę osób, która rzeczywiście deklaruje taką wolontariackie wsparcie i pracę. To szczególnie ważne są tutaj kwestie archeologiczne i po prostu technicznego podejścia do tego. Natomiast myślę, że jeśli tylko uzyskamy wszystkie potrzebne pozwolenia i dostęp, zgody na wykonywanie tych rzeczy, to na pewno nie zostawimy tych naszych, losu tych naszych więźniów, bo co by nie było, to jednak część tej historii na pewno jest bezpośrednio tutaj nasza, szutchowska. Nie powinniśmy tego zostawić i powinniśmy to na pewno zabezpieczyć i zabrać, żeby zostały w jakiś sposób upamiętnione. W całej warstwie symbolicznej oczywiście te buty, te pozostałości, one są dzisiaj w lesie, one trafiły do śmietnika, powiedzmy sobie szczerze, bo to jest rzeczywiście śmietnik w tym samym miejscu, gdzie dzisiaj są znajdowane te resztki, i w tym okolicznym lesie były śmietniki obozowe. W czasie istnienia obozu tam te, archeolodzy nazywają to śmietnikami wielkoprzemysłowymi, czyli po prostu po jak przy każdym takim, przy każdej instytucji, no obóz też był w jakimś sensie instytucją, która w jakiś sposób wytwarzała pewne produkty, ale też miała dużą ilość różnych odpadów, śmieci i tak dalej, i to rzeczywiście już z czasów niemieckich tam składało. Natomiast większa ta liczba tych pozostałości, to co było niepotrzebne, co ludzie rzeczywiście tego po wojnie nie wykorzystali, trafiło do takich dołów i do dzisiaj rzeczywiście resztki tego tam spoczywają.
Znaczy część z tego stosu właśnie po 1946 roku, kiedy była taka firma, która wywoziła z terenu byłego obozu baraki i różne urządzenia, prawdopodobnie też wywiozła część z tego stosu obuwia, jako taki surowiec wtórny.
Ludziom wydaje się, że w lesie leży wielki stos butów, a tak nie jest. Tak to można było odebrać.
No właśnie, to jest trochę takie podejście
dziennikarzy,
którzy nie znają realiów pewnych, w jakich funkcjonowały te miejsca jeszcze za czasów PRL-u. Stosunek do tych miejsc zawsze się zmienia w zależności od koniunktury historycznej, od koniunktury politycznej na świecie. Gdzie w okresie, kiedy powstało NRD, to właśnie też zatajano pewne rzeczy, no bo byli dobrzy Niemcy, więc nie można było mówić otwarcie o zbrodniach niemieckich, mówiono o zbrodniach hitlerowskich. Dzisiaj się mówi o zbrodniach nazistowskich, też nie wiadomo jakich. Więc tutaj nawet w prasie informacje, bo szukałam po wycinkach prasowych, z 65 roku nie ma, są tylko informacje o manifestacjach, wtedy znowu nastąpił jakby taki nasilenie się manifestacji patriotycznych na tych miejscach. Zawsze to były takie miejsca jakby propagandowe i odpowiednio wykorzystywane do danej chwili. Możemy tu pójść do baraku, to pani zobaczy właśnie jakiego rodzaju są te pozostałości.
Tutaj to jest barak?
To jest barak poobozowy i tu znajdują się właśnie fragment z tego stosu, który pozostał po 1945 roku. I tego typu też te fragmenty obuwia właśnie znajdują się tam w lesie.
Pod warstwą ziemi?
Pod warstwą ziemi, tak. Czy to jest na całej tej linii taka równomierna, trudno mi powiedzieć, bo to rzeczywiście dopiero jak będą prowadzone badania, to
tylko w takim danym miejscu na przykład mogło być
zgromadzone. Więc ile tego rzeczywiście pozostało, to, no to trudno, bo tutaj to też jest fragment, bo z tych raportów Komisji Radzieckiej tam wynikało, że było kilka takich stosów właśnie na terenie nowego obozu, więc to nawet z taką ilością no, trudno cokolwiek tutaj rzeczywiście jakiś sposób wyeksponowania tego. Będzie musiał być obmyślony, jeżeli to no będą, może być taka druga sterta tego, może większa, trudno mi powiedzieć.
I całą sprawą interesują się instytucje już międzynarodowe. Gmina Żydowska w Gdańsku, no Instytut Yad Vashem miał być zawiadomiony.
Medialny przekaz był rzeczywiście, jeśli chodzi o liczby i tak dalej, przerażający. Natomiast wydaje mi się, że jednak gdybym miał oceniać, obstawiać z perspektywy dokumentów i tego, co co wiemy mniej więcej o tym, co się działo tutaj po wojnie, że większość tych butów, tych pozostałości jest jednak w naszych zbiorach, bo to od dziesiątek lat rzeczywiście było zabezpieczone na tym terenie. To nie jest tak, że tu się nic nie robiło, że te buty, te obuwie nie było tutaj zabezpieczone. Tam rzeczywiście mogą być pewne fragmenty, pewne ilości, ale myślę, że to nie będą setki tysięcy butów, jak napisały media. To rzeczywiście będą pozostałości, których ktoś kiedyś stamtąd nie zabrał z tego terenu, który już wtedy do nas nie należy. Kluczem do tego jest ta rekultywacja, ponieważ praktycznie w ciągu roku rozebrano zdecydowaną większość baraków po wojnie. W ciągu 3 lat praktycznie ten teren został rozebrany, zalesiony i zatrzymano jako teren do użytkowania tylko to, co dzisiaj jest terenem muzeum, czyli około 20 hektarów powiedzmy, z tym, że to nie pełniło nigdy funkcji muzealnej.
Ja liczę na dobrą wolę i wydaje mi się, że ona jest. I mimo wszystko u konserwatora i dobrą wolę dyrektora muzeum.
Którego, przypomnijmy, próbowaliście zainteresować tematem już od pół roku chyba trwa to oczekiwanie wasze.
My znaleźliśmy 12 czerwca te buty, od razu poszliśmy do muzeum, rozmawialiśmy z dyrektorem, który powiedział nam, że zajmie się sprawą i rzeczywiście okazało się, że w lipcu wysłał do konserwatora list. I teraz znowu ja nie będę wnikał, czy to konserwator mógł zareagować szybciej, czy też dyrektor, bo nie jestem z NIK-u, ale...
Konserwator jeszcze wysłał pismo do wojewody.
No tak, ale te wszystkie działania, znaczy może tak to proceduralnie wygląda. Ja nie jestem osobą, która powinna to oceniać. Z drugiej strony brakuje tutaj czynnika ludzkiego i naprawdę moim celem, celem mojego przyjaciela nie jest nic innego, niż pamięć o tych osobach i zabezpieczenie ich po prostu rzeczy, które są związane z tą tragiczną historią. Mój dziadek był też więźniem obozu Stutthof. Jego siostra też była więźniarką obozu Stutthof, zresztą przypłaciła to zdrowiem psychicznym. I myślę, że wiele polskich rodzin, wiele pomorskich rodzin ma takie jakieś historie w domu. To nie jest jakaś wielce odległa historia.
Marcin Tymiński, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku. Mierzeja cały czas odkrywa swoje tajemnice, odkrywa niewybuchy, odkrywa militaria, odkrywa też niestety pamiątki po byłym obozie Stutthof. To był teren ponad 100 hektarów. Dzisiejsze Muzeum Stutthof to jest zaledwie cząstka tego, co znajdowało się tam kiedyś, dlatego nie dziwimy się, że te pamiątki wojenne, smutne, przykre pamiątki cały czas się znajdują. I ostatnie wydarzenia z tak zwanymi butami, częściami butów, półproduktami do produkcji butów, które kiedyś w obozie więźniowie niestety musieli produkować, musieli szyć, to wszystko da nam nadzieję, impuls do tego, żeby ten teren raz na zawsze porządnie, miejmy nadzieję, posprzątać po prostu to, co cenne znaleźć, pokazywać, to, co przeszkadza, czyli wybuchy, militaria, oddać do muzeum, zutylizować i miejmy nadzieję, że właśnie akcja zarówno Muzeum Stutthof, Konserwatora Zabytków, jak i pewnie innych podmiotów, które się w nią włączą, no niebawem się rozpocznie i przyniesie dobre efekty.
Nie skończy się ta sprawa skandalem międzynarodowym?
Nie, miejmy nadzieję, że sprawa skandalem międzynarodowym się nie skończy, gdyż skandalem nie jest, wymaga tylko spokojnych, racjonalnych i rzetelnych działań ze strony wszystkich zainteresowanych instytucji.
Rzecznik Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku podaje mi jeszcze jeden adres. Urząd Wojewódzki w Gdańsku. To tam kilka miesięcy temu prośba o zbadanie terenu wokół Stutthofskiego Muzeum została przekazana.
Bernard Mateja, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.
Proszę zobaczyć, bo nam przysłali do tego wniosku, właściwie do wniosku skierowanego do konserwatora. To było, proszę pani, myśmy to otrzymali pod koniec września, dołączono takie zdjęcia. No to jest, to 40 lat leży w ziemi, wie pani, jakieś butelki, jakieś różne tutaj historie. Jak to może wyglądać inaczej po 40 latach leżenia w ziemi? To są zdjęcia z Muzeum Stutthof, które były wysłane, załączone do wniosku do konserwatora. I pan konserwator był uprzejmy odesłać to do nas, oto jest wystąpienie Muzeum Stutthof o sugestię formalnego zabezpieczenia miejsca. Natomiast pan konserwator przekazuje według właściwości, niezgodnie z przepisami, my poczuliśmy się, no jakby zobowiązani, pani już to nagrywa, my poczuliśmy się zobowiązani do tego, żeby wyrazić tą opinię, tak jak to było zapisane we wniosku Muzeum Szczutkow skierowanym do konserwatora zabytków w Gdańsku, zaznaczając, że nie jesteśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnieni do wydawania jakichś decyzji, opinii, żeśmy wyrazili tylko nasze stanowisko, takie mające charakter właśnie takich sugestii, że należałoby w właściwy sposób zabezpieczyć to znalezisko, które jest poza granicami samego obozu. Czuliśmy się do tego zobowiązani choćby z tego, że względu, że rzeczywiście pod naszą opieką są groby wojenne, które są na całym szlaku Marszu Śmierci w 1945 roku ewakuacji więźniów obozu Stutthof. I tylko z tego względu, żeśmy doradzili kierownictwu muzeum, żeby przede wszystkim zabezpieczyć to miejsce, żeby tam nie było dostępu osób postronnych, żeby tego miejsca nie rozgrzebywać, żeby z jakimś należytym szacunkiem potraktować te pozostałości po działalności obozów w okresie wojny. I to w zasadzie było wszystko. W tej chwili widzę, że Muzeum Stutthof ponownie zwróciło się do konserwatora zabytków o opinię i wojewódzki konserwator zabytków, jak wiem, dowiedziałem się o tym i z mediów, że w tej chwili będzie tam prowadzona jakaś wizja oględziny i zostanie podjęta decyzja, ale chcę podkreślić tutaj w sposób jasny, że to nie leży w kompetencjach wojewody i w naszej ocenie to jest kwestia do rozstrzygnięcia przez kierownictwo samego obozu Stutthof, jak i konserwatora zabytków, jeżeli uzna, że tutaj jego ingerencja jest potrzebna.
Ustaliłam, że być może już w grudniu Muzeum Stutthof zajmie się tematem i rozpocznie prace archeologiczne w tym miejscu. Potwierdził mi to w rozmowie dyrektor muzeum.
Kilka suchych dni, czyli bezdeszczowych, i przystępujemy do wydobywania tego znaleziska. Od początku, gdy tylko to znalezisko zostało ujawnione, Muzeum Stutthof wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o zainteresowanie się sprawą, ale w rozumieniu takim, żeby upoważnił Muzeum Stutthof do zajęcia się nim. My nie oczekiwaliśmy, my nie chcieliśmy tego przekazać w ręce konserwatora, tylko poprosiliśmy o to, by formalnie umożliwił nam dokonania ingerencji w teren, historyczny teren, który się znajduje poza granicami wytyczonymi, w których wytyczone jest muzeum.
Moim zdaniem fajnie, że to się ruszyło, świetnie, że to się dzieje. Jedyne moje zaniepokojenie jest takie, że na przykład dzisiaj się dowiedziałem, że uczniowie szkół w Sztutowie i w Nowym Dworze Gdańskim zadeklarowali pomoc.
W sprzątnięciu tych rzeczy, tak?
No tak, no i domyślam się, że jeśli oni zrobili to sami z siebie, no to bardzo miły gest, ale chyba to nie uczniowie powinni sprzątać, prowadzić prace archeologiczne w lesie, tylko archeolodzy. I też mnie trochę zdziwiło, że to muzeum ma robić te prace, a konserwator ma robić, nadzorować to, ale wydaje mi się, że jak na amatora wydam taką opinię, że jednak to są strasznie specjalistyczne rzeczy. Także myślę, że to pewnie będą ogromne prace i jakieś archeologiczne, wykopaliskowe. I to, że teraz te rzeczy zostaną sprzątnięte w ciągu miesiąca, bo konserwator wydał też takie oświadczenie, że oni mają miesiąc na pozbieranie tego. I to też wydaje mi się nieodpowiedzialnym oświadczeniem, bo domyślam się, że to jest za mało czasu, żeby coś takiego zrobić. Myślę, że zwalanie całej sprawy, że tak powiem, na dyrektora i na muzeum i na pracowników nie jest czymś dobrym, tylko chodzi o pamięć. Ja, obserwując całą sprawę medialną, i tak się cieszę, w sensie, że jest na ten temat tak dużo materiału medialnego i mam mam nadzieję, że tym się zainteresują naprawdę archeolodzy i naprawdę historycy, którzy dokładnie będą wiedzieli, co z tym tematem zrobić. Nie wiem, może europejscy, jeśli nie ma takich w Polsce. Chodzi mi o to, żeby zainteresował się dokładnie ktoś tym, kto dokładnie ma doświadczenie w tego typu pracach po prostu.
Jeśli te prace rozpoczną się przed zimą, tak jak obiecuje muzeum, to gdzie powinny te rzeczy trafić pana zdaniem?
I ja tutaj absolutnie się nie mogę wypowiadać, ponieważ nie jestem specjalistą albo ekspertem. Najważniejsze, żeby były uszanowane i zabezpieczone. Czy miałyby być eksponowane? Czy
tak jak kiedyś były bardzo prawdopodobne, że są to rzeczy, które już były eksponowane.
Bardzo możliwe, ale czy też byłyby eksponowane, czy też zamknięte w jakimś suchym, bezpiecznym pomieszczeniu, to już jakby dla mnie nie jest ważne. Ważne, żeby się nie walały po lesie, bo rzeczywiście część jest rzeczy pod ziemią, a część się wala.
Można było czekać jeszcze kolejne pół roku.
Znaczy dokładnie chodziło o zimę, o to, że za chwilę przyjdzie zima, więc zdaliśmy sobie z tego sprawę, że za chwilę spadnie śnieg, będzie mróz i już nie będzie można pewnie kopać, bo będzie to trudne. Także to była taka kwestia pod tytułem, że no domyślaliśmy się, że już trochę czasu minęło, minęły 4 miesiące i domyślaliśmy się też trochę nawet tego, że nawet jeśli to zyskałoby procedurę taką formalną, no bo zyskało, w lipcu dyrektor wysłał to do konserwatora, to ja podejrzewam niestety, że nawet gdyby oni zajęli się tym proceduralnie konserwator i uznałby na przykład to za odpadki i tak dalej, no to jakby niespecjalnie chce mi się wierzyć, żeby zrobili z tym coś specjalnego. Wydaje mi się, że po prostu by to sprzątnęli i jakoś tam coś z tym zrobili, ale że nie odbywałyby się tam prace archeologiczne. Także myślę, że dobrze, że media się tym zajęły, dobrze, że to zostało nagłośnione i myślę, że dzięki temu konserwator czy też muzeum zajmą się tym świetnie.
Chodząc po lesie i stojąc przy wielkiej gablocie z butami więźniów w Sztutchowskim Muzeum, myślę o nich, o ich butach i o ich losach. Joanna Muszkowska-Penson, dziś 94-letnia więźniarka Ravensbrück, za drutami niemieckiego obozu spędziła 4 lata. Zgadza się na rozmowę i komentarz do całej sprawy.
Oczywiście, że chodziłam na boso większą część roku. Buty i w ogóle składy butów pozostały w każdym obozie koncentracyjnym, ponieważ po przyjściu do obozu koncentracyjnego człowiek był całkowicie rozbierany do naga. Wszystkie rzeczy jego, które przywiózł ze sobą ewentualnie, czy jego ubranie, czy jego buty, wszystko to razem było gromadzone w takich kamerach, prawda? I rzeczy użyteczne jeszcze to oni spożytkowywali. A takie mniej użyteczne już, czy zniszczone, czy coś takiego, no to w pewnym momencie, jak już nie było bielizny i nie było ubrań w obozach, bo była taka masa więźniów, to dawali już to więźniom potem. A w Ravensbrücku właśnie wystawili ubrania, jest szafa piękna, gdzie jest ślicznie wyczyszczona i wyprana, bo tam jak byłam, to widziałam właśnie taki pasiak, prawda, więźniarski i na dole stoją buciki, więc zwróciłam im uwagę, że te buciki mogą zabrać. Ale w każdym razie przy wejściu do obozu wszyscy byli kompletnie rozbierani i zabierano im wszystko, co posiadali. Teraz, jeżeli chodzi o buty, to buty większą część roku były w ogóle niepotrzebne w obozie, dlatego że chodziło się boso. I to ma też specjalną historię, dlatego że boso chodziło się już od pierwszych przymrozków, to znaczy gdzieś od przełomu kwietnia i maja. Ravensbrück, w którym ja siedziałam, był w Mecklenburgii, gdzie był klimat taki mniej więcej podobny do Polski, choć troszkę ostrzejszy, bo myśmy byli o 70 kilometrów na północ od Berlina, czyli troszkę tam był już taki ostrzejszy klimat. I na tym przełomie kwietnia i maja, kiedy odbierano buty, zaczynało się chodzić już boso aż do następnych przymrozków na jesieni. Było to no, ciężkie z różnych powodów. Po pierwsze, że ta ulica, po której się chodziło, taka Lagerstrasse, ta główna ulica, po której się chodziło, żeby wrócić do swojego bloku, była bardzo brudna, pokryta czarnym takim pyłem, także te nogi były czarne. Możliwości mycia w obozie, no to jest specjalna klęska, specjalna rzecz do opowiadania. Nie było możliwości mycia w obozie w ogóle żadnego. Poza tymi wydzielanymi przez nich coraz rzadziej prysznicami, czyli to było niemożliwe w ogóle się myć. No ale wracając do tych nóg, więc nogi były szalenie brudne. brudne oczywiście, stale brudne, czarne, umazane tym czarnym pyłem, którym pokryta była ta Lagerstrasse. No i jednak było bardzo ciężko, ponieważ na tak zwanych apelach, które się odbywały rano i wieczorem, rano o świcie, często jeszcze były właśnie przymrozki takie gruntowe, kiedy te nogi przymarzały w ogóle do miejsca, gdzie się stało. Kobiety, jeżeli czasem odważyły się pomóc sobie w ten sposób, żeby położyć kawałek jakiegoś zdobytego gdzieś papieru pod te stopy, no to było straszne. Jeżeli to zauważyła esesmanka, to szczuła psem, prawda, który łapał za łydki, biła, tłukła po twarzy. To było zupełnie niedozwolone. Czyli trzeba było stać na takim mrozie, gdzie nogi właściwie przymarzały do ziemi. To była jedna udręka, no, obok tego, że właśnie, że miało się te nogi czarne, zawsze brudne.
Słyszała pani profesor o tym wydarzeniu wokół obozu w Sztutowie, że znaleziono w ogóle tam jakieś fragmenty butów i co teraz z tym zrobić? Zastanawiają się, czy to ma być jakaś kolejna ekspozycja, jak to ma trafić do obozu, kto ma to wydobyć, bo to zaraz ta machina urzędnicza musi ruszyć. Dla pani ma to jakieś znaczenie dzisiaj?
Nie. Nie, nie, nie. Wie pani, ja... Patrzę tak trochę z przymrużeniem oka na te powstające muzea wszystkie, prawdę mówiąc, ale nie mogę to tak do pani tego tu dyktafonu, nie mogę tego mówić, ale wie pani, no, można upamiętnić i trzeba upamiętnić ofiary zawsze, ale co oni pokazują w Muzeum II Wojny Światowej? Ja nie wiem, czy II Wojna Światowa zasługuje na muzeum. Nie wiem. Pytam się siebie.